Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji w dialogu o Bogu. Dzisiaj poprowadzi dla Państwa audycję Daga Dziuk, a goszczę Krzysztofa. Witaj, Krzyśku.
Dzień dobry.
Krzysztof, poza tym, że jest bardzo sympatycznym chłopakiem i pewnie był taki czas, że może dziewczyny szalały za nim, tak sobie teraz fantazjuję, ale zaraz się będę tłumaczyła. Czy ty jesteś muzykiem zawodowym, czy jesteś muzykiem z... no właśnie, z serca?
Więc z pasji i samozwańczym muzykiem. Zawsze chciałem śpiewać i pamiętam, że od małego moim marzeniem to było śpiewać. Wyobrażałem sobie, że kiedyś nagram płytę, zrobię coś w tym kierunku i jakby to przez całe swoje życie do jakiegoś tam 18 roku życia miałem w głowie i gdzieś się to ziściło, bo nagrałem swoją pierwszą płytę, epkę, czyli tam tak zwaną niepełną płytę, gdzie było tam chyba 7 kawałków i śpiewałem, no, śpiewałem, jeździłem na koncerty, był to taki, powiem, intensywny okres w moim życiu.
Ale żeby jeszcze przybliżyć może bardziej młodym słuchaczom, młodszym, bo powiem ci, że moi synowie znali twoje kawałki, a przynajmniej jeden, natomiast ja już nie. Więc różnica pokoleń, więc młodsi słuchacze na pewno znają. No właśnie, jakby się przedstawił pseudonimem, czy z jakimi kapelami grałeś?
Wystarczy sobie wygooglować bądź wpisać na YouTubie Lerek, tak? Takie hasło, to jest mój pseudonim artystyczny, którym się zawsze posługiwałem i właśnie pod tym pseudonimem występowałem z różnymi artystami, a przeważnie byli to raperzy z naszego i z Warszawy, i spoza Warszawy, praktycznie z Polski. Mógłbym tu wymienić PZ-a, Onara, Mesa, 247, pewnie coś jeszcze ominąłem. Ale to tak, takie najważniejsze, że tak powiem, postacie, które mogą kojarzyć i młodsi, i ci starsi, bo oni są cały czas na rynku jakby. No i tak, no.
Dobrze, będziemy też przeplatać rozmowę twoimi kawałkami. No, jeśli komuś się spodoba, to można poszukać i posłuchać. Ale spotkaliśmy się właściwie w innym celu, nie będziemy wyjątkowo o muzyce rozmawiać, może to dla ciebie też trochę nietypowa rozmowa, nietypowy wywiad, bo nawet wspomniałeś, że pierwszy raz będziesz na taki temat rozmawiał, że jest to dla ciebie o tyle trudne i nawet intymne, więc tym bardziej ci dziękuję za spotkanie. Może zacznę w ten sposób, że no właśnie, spotkaliśmy się wcale nie na koncercie, wcale nie w klubie, ale w szkole dla specjalistów terapii uzależnień. I skąd taki pomysł?
Skąd pomysł? Znaczy, pomysł to jest chęć pomocy innym, tak? Gdyż był taki okres w moim życiu, że sam potrzebowałem takiej pomocy. I wiem, że samemu jest niezmiernie trudno i są potrzebni specjaliści właśnie w tej dziedzinie, bo mało jest kompetentnych osób według mnie i tak, no. Po coś to się stało. Jestem tu na pewno nie bez przyczyny. Ja wiem, że Bóg ma dla mnie jakąś drogę i ja ją staram się iść, no, najwidoczniej. No tak właśnie. Miało być.
To, co mnie zaintrygowało i nawet trochę pokłóciło mi się z twoim wizerunkiem, to, że zaobserwowałam u ciebie różaniec. To był najpierw różaniec na szyi, dzisiaj masz różaniec na nadgarstku, natomiast nosisz go odważnie, nie chowasz go i nie jest ona zdobą.
Znaczy, co tu chować? Znaczy, ja nie mam się czego wstydzić, nigdy nie ukrywałem tego, że jestem chrześcijaninem, wierzę w Boga. No i powiem tak, że mając teraz 32 lata, jestem dużo bliżej Boga niż byłem w wieku 18 lat. I wiem, że nie byłoby mnie tutaj, gdyby właśnie nie Bóg, bądź jakakolwiek siła wyższa, jak sobie kto ją chce tam nazwać, tak?
A jaka była twoja droga? Mówiłeś, że twoja wiara jest teraz inna, głębsza. Jakim byłeś chłopakiem, mając 18 lat? Bo oglądając teledyski twoje, no powiem ci, że nie kojarzysz się. Trochę tak inaczej wyglądasz, inaczej patrzysz i wtedy też nosiłeś różaniec?
No nie, wtedy nosiłem krzyżyk, ale był on na grubym łańcuchu srebrnym i raczej była to ozdoba, a nie jakiś symbol i chołbienie się tym, że jestem wielce wierzący. Bo jak no, kłóciło się z tym, bo ja od 18 roku życia, powiedzmy do 24 czy 5, to była jedna wielka impreza tak naprawdę. To był alkohol, to były używki, to były wszelakiego rodzaju różne niebezpieczne zachowania, które poniosły konsekwencje, za niektóre tak, za niektóre nie. I tak, no, taka ta droga była.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Interesuje mnie, co takiego się wydarzyło na tej drodze, no bo tak wiesz, no, z tego co opowiadasz, to może wielu młodych chłopaków chciałoby tak żyć, czyli grać koncerty, jeździć, bawić się. I co takiego się wydarzyło, że jednak no, poczułeś, że to nie wszystko, że potrzebujesz czegoś więcej, czegoś innego, być może coś zmienić, coś zacząć od nowa. Czy był taki moment, taki wiesz, leitmotiv w twoim życiu?
Znaczy trudno w tamtym momencie, tak, gdzie i miałem pieniądze, i grałem, i obracałem się w takim towarzystwie, i było to wszystko, czego tak naprawdę pewnie większość młodych by chciała. Chyba jednak czegoś nie było, bo cały czas dochodziły jakieś w moim przypadku nowe rzeczy, niebezpieczne. Cały czas czegoś szukałem, nie wiem, coraz to większych doznań i cały czas czegoś nie było. W którymś momencie człowiek po prostu się wywraca, no, i nie jest w stanie przyjąć tego wszystkiego na głowę, nie wiem, tam 18-letniego chłopaka, który pewnie przez to, że tak wcześnie zaczął, nie wiem, imprezowanie i tak dalej, to w jakiś sposób byłem niedojrzały też, więc pewnych rzeczy nie udźwignąłem, to na pewno. I w którymś momencie po prostu się wywróciłem, a jak już człowiek leży i nie widzi sensu jakby życia albo sensu wstawania, to właśnie tutaj pojawił się ten Bóg, tak? ta wiara, ta siła wyższa, to jest...
Jeszcze się zatrzymajmy na chwilę.
Dobra.
Czego doświadczyłeś? Nie chcę cię pytać o konkretne okoliczności, wiesz, co, czy fakty, co, czego doświadczyłeś bardziej duchowo. Co to był za moment, że poczułeś, no właśnie, że nie chcesz tak dalej żyć? Czy miały wpływ na to inne osoby? Czy po prostu nie miałeś już sił fizycznych, psychicznych? Nie chcę pytać szeroko, co musi się zadziać, tak, żeby człowiek był... To doświadczenie jest mi bardzo bliskie, to o czym mówisz. Nawet wiekowo bardzo, bardzo podobnie. I no, interesuje mnie też tak po ludzku.
Wiesz co, ja też mam wrażenie, bo wiem, że są momenty takie, że rzeczywiście jest jakiś, można w życiorysie postawić jakąś kreskę, coś się zadziało takiego, że zmienił człowiek swoje życie diametralnie, tak? U mnie tych zdarzeń i tych znaków od Boga było tyle i wszyscy mi mówili, tak? Rodzina, bliscy, dziewczyna, zobacz, to jest ostrzeżenie, to jest ten moment, w którym powinieneś zawrócić, a ja tego nie dostrzegałem. Ja uważałem, że skoro mi się udało i wyszedłem z tego cało i żyję, to znaczy, że tak można dalej. I podejrzewam, że nie wiem, to się zadziało po prostu we mnie, jakby zostało odebrane chęć życia w tym, w czym tkwiłem wcześniej. Nie wiem, może to przez to, że zacząłem chodzić częściej do kościoła.
Ktoś się do niego zabierał, zapraszał do kościoła? Czy miałeś taką wewnętrzną potrzebę? Bo nie powiedzieliśmy też nic o twoim domu. Czy ty jakiś fundament wiary wyniosłeś z domu?
Tak, moi rodzice są wierzący, praktykujący, więc i moi dziadkowie tak samo, znaczy z jednej strony byli bardzo wierzący. I tak, wyniosłem to z domu, natomiast no, były okresy, tak, że w ogóle nie chodziłem do tego kościoła, no bo jak iść w niedzielę do kościoła, jak się imprezowało w piątek i w sobotę, tak? A tutaj rzeczywiście mój terapeuta zapytał się, czy wierzę. Powiedziałem mu, że tak. Więc powiedział, a kiedy byłeś u spowiedzi? I zastanawiając się nad tym, prawda, przyznałem się do tego, że nie byłem parę lat. I gdy poszedłem do tej spowiedzi i zrzuciłem to wszystko, co nagromadziłem przez te lata, a idąc tam po prostu czułem się strasznie ciężki. Bo robiąc rachunek sumienia po prostu miałem wrażenie, że ten ksiądz wyjdzie, po prostu spojrzy na mnie i mnie wygoni stamtąd. No bo to... niewyobrażalne rzeczy po prostu powiedziałem w konfesjonale i niewiarygodne było to, jak wiesz, usłyszałem to puk, puk, puk i odchodząc od konfesjonału po prostu czułem się, jakbym wiesz, unosił się 3 centymetry nad ziemią, nie? I ten cały ciężar, to wszystko po prostu odeszło i jak mi jest źle, jak mi jest ciężko, ja idę po prostu do kościoła, idę do spowiedzi, zrzucam to co mam na karku, na barkach, to, co mnie przytłacza i z czym sobie nie radzę po prostu.
Wierzysz w moc sakramentów?
Oczywiście, że tak. Mówi się, że matka kocha swoje dziecko miłością bezwarunkową, tak? To tak się nazywa?
Tak.
A my jesteśmy dziećmi Boga, więc On nas kocha właśnie taką miłością. I cokolwiek byśmy nie zrobili, jakimi nie bylibyśmy byśmy ludźmi, to jest sakrament
pojednania.
Pokuty, tak? Można to wszystko z siebie zrzucić i On nas nie odpycha. On nas akceptuje takimi, jakimi jesteśmy i mam wrażenie, że On więcej pomaga tym, którzy są źli, bo potrzebują więcej tej pomocy Jego.
No, nie przyszedłam do zdrowych, nie?
Dokładnie.
Bo bez Ciebie, bo bez Ciebie nie ma mnie, bo bez Ciebie czuję się tak samotnie.
Dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Wielu młodych ludzi, zwłaszcza teraz, nie ma przekonania co do sakramentu spowiedzi, ponieważ takie względy ludzkie tym kierują mnie, że na przykład nie będę opowiadał księdzu takiemu, siakiemu, drugiemu człowiekowi o tym, bo on na przykład robi to i to. Tak? Co byś powiedział takim ludziom? Czy faktycznie można spotkać Chrystusa w sakramencie pojednania?
Wiesz, jak ktoś nie wierzy w spowiedź i opowiadaniu innym ludziom o tym, co jest w nim, to w którymś momencie on się tym może udusić, bo nie mówiąc, nie wyrzucając siebie tego, w jakiejkolwiek by to nie było formie, bo spowiedź jest tu po prostu bardzo łatwa forma wyrzucenia z siebie tych wszystkich rzeczy, które w nas zalegają, które są dla nas złe, które nam ciążą. Można to zrobić pisząc, tak? Też jest to jakaś forma wyrzucenia z siebie. A bodajże, mam nadzieję, że nie skłamię, religia rzymskokatolicka, chrześcijaństwo jest jedyną religią, w której jest spowiedź. Jest to, uważam, naprawdę nie, dla mnie jest to po prostu taki instrument, bez którego prawdopodobnie bym sobie nie radził, bo do kościoła można pójść w każdym momencie, codziennie są msze, codziennie podczas tej mszy jest spowiedź, więc można z tego skorzystać.
A czy masz stałego spowiednika, czy raczej przypadek? Nie przywiązujesz wagi?
Wiadomo, że są różni ludzie i różnie się z nimi rozmawia.
Ale nie masz złych doświadczeń takich, że nie zraziłeś się na przykład w jakikolwiek sposób?
Nie, nie. Na przykład wczoraj byłem u spowiedzi i kurczę, trafiłem na naszego
proboszcza.
Tak, na naszego proboszcza, który mnie po prostu zaskoczył, bo całując całun i klękając, zawołałem je hej. Schyliłem się do tego lufciku małego, bo przez karateczki go nie widziałem i po prostu pokazał, wiesz, znak OK i się uśmiechnął do mnie, nie? I powiedział, tak trzymaj chłopie. I to mnie po prostu tak uskrzydliło i dodało energii, że wyszedłem z takim rogalem, wiesz, z kościoła, nawet podchodząc do Eucharystii z takim uśmiechem, że no nie wiem, jeśli ktoś nie umie tego docenić, to naprawdę szczerze mu współczuję, bo dużo traci.
Twoje życie to całkiem ciekawa podróż i w tle też towarzyszą nam pociągi, które tutaj śmigają i gwizdzą czasem, ale myślę, że jest to ciekawe tło rozmowy. Słuchaj, jakbyś miał powiedzieć teraz, jak wygląda ten przystanek w twoim życiu teraz? Gdzie jesteś teraz, wiesz, w tej podróży? Gdzie jesteś?
W tej podróży... Wiesz co, ja jeszcze mam wrażenie, że trochę stoję nad takim, przed taką furtką dopiero wkroczenia w dorosłe życie. Bo do tej pory właśnie to ja upadałem, podnosiłem się, zmieniałem partnerki, a teraz właśnie stoję przed taką furtką, która już jest otworzona, w której już jestem jedną nogą. I jak postawię tą drugą nogę, to po prostu założę rodzinę, będę miał dzieci i będę starał się je wychować jak najlepiej tylko będę mógł.
No w ogóle Bóg ci też, chyba mogę tak powiedzieć, pobłogosławił świetną dziewczyną, wspaniałą dziewczyną, również z różańcem na dłoni, więc to też ujmujące. Patrząc na was naprawdę serce się raduje i tym bardziej, kiedy mówisz jak było.
Wiesz co? Tak. Znam ją od 7 lat, a prawie czy już nawet jesteśmy ze sobą 4 lata. I rzeczywiście przeszła ze mną gehennę, można by powiedzieć, i wytrwała przy tym, w tym. Może ona też uważa właśnie w ten sposób, że taka miała być jej droga, że to jest po coś. Ja mam wrażenie, że to po coś jest i może to jest dla mnie jakaś nagroda za to, gdzie teraz jestem i co teraz robię, że ona jest przy mnie. Wiele mi pomogła, bardzo dużo jej zawdzięczam. Nie wiem, czy jestem w stanie kiedykolwiek zadośćuczynić jej to. Takie mam wrażenie i poczucie. I mam nadzieję, że do ołtarza z tymi różańcami pójdziemy uśmiechnięci i że to będzie wkrótce, bo to właśnie to jest to miejsce, w którym teraz jestem.
Kasiu, słyszysz?
Tak, Katarzyna. To jest Katarzyna.
Pozdrawiamy serdecznie. No bardzo, bardzo fascynujące to, co mówisz, ale takie też budujące. Życzę ci zatem wszystkiego najlepszego, dobrych wyborów i żeby ta podróż skończyła się takim spełnieniem, tak żebyś czuł się człowiekiem spełnionym, że wiesz, gdzie idziesz, tak? Skąd idziesz i masz dokąd wracać.
Jeśli mogę coś na koniec powiedzieć, to nawet jeśli czasem nie wiemy, dokąd idziemy, albo gdzie chcemy dojść, to zawierzmy to. Po prostu sile wyższej. Ona nas poprowadzi. Więc chciałbym skończyć tam, gdzie mam skończyć. Dziękuję.
Mam nadzieję, że skończymy w tym samym miejscu i Państwu również tego życzymy. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie, za rozmowę. Państwa zapraszam za tydzień. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
Pozdrawiam.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.